powiedziano mi, że nie dostałem kazalnicy, dlatego żebym długo nie mówił, także, a śpiewać nie potrafię, więc pewnie będzie krótko, tak? Widzicie tutaj. Kochani, na wstępie chciałbym przypomnieć nam wszystkim to, po co tutaj zebraliśmy się i po co właściwie słuchamy Bożego Słowa. I tak jak zawsze otworzymy list do Rzymian, rozdział 15, a werset 4. Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. To wszystko, co zawarte jest w Bożym Słowie, jest dla nas, a ponieważ Słowo Boże uczy nas właśnie, że Kościół Jezusa Chrystusa, że Kościół, którego częścią jesteśmy dzisiaj tutaj w Olsztynie, w Twojej przystani, jest zbudowany na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest Chrystus Jezus, to dzisiaj chciałbym przeczytać fragment Bożego Słowa i rozważyć go razem z Wami, który zapisany jest w liście, w pierwszym liście apostoła Piotra. Jest to na pewno nauka apostolska. Możemy być tego pewni i możemy... Wiedziałem, że to się szybko skończy. Jakiś tutaj jest kruczek. I chciałbym, abyśmy z szacunku dla tego słowa podziękowali Bogu i poprosili Go o to, aby Jego Duch otwierał nasze serce i aby to wszystko, co będzie dzisiaj przeczytane, żeby to Słowo docierało do naszego serca. I aby ten, który to mówi, nie zasłaniał tego jakimiś swoimi rzeczami, które no, nie są zawsze dobre. Panie kochany, dziękujemy Ci za to, że jesteś dobrym Bogiem i za to, że możemy przychodzić przed tron Twojej łaski, Panie. Dziękuję Ci za łaskę, którą okazałeś nam właśnie dzisiaj, Panie, że żyjemy, że możemy oddychać, że jesteśmy nakarmieni, Panie, że mamy się w co ubrać, gdzie mieszkać, Panie. Że Twoja prawica wyciągnięta jest nad nami ku dobremu, Panie. I prosimy Cię, Boże, spraw, aby słowo, które będziemy czytać, pokrzepiło nasze serca, aby zbudowało naszą wiarę, Panie. Aby nas zachęciło i dodało nam odwagi, Panie, bo dni są złe. I wszyscy to dobrze wiem, dlatego proszę Cię o Twoje błogosławieństwo, aby Duch Twój Święty otwierał nasze serca, Panie, i wkładał to Słowo do naszych serc i karmił naszego ducha. Tobie niech będzie chwała, Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen. Chętnie zastanawiałem się, czy poruszyć to, o czym chcę za chwilkę powiedzieć. Ktoś powie, nie strasz nas, wiemy, wszyscy oglądamy wiadomości, wiemy, co się dzieje. I nie będę o tych wszystkich szczegółach mówił, aby kogoś nie przestraszyć. Ale tak jak Boże Słowo mówi, nie trzeba zaglądać gdzieś tam, czy słuchać wiadomości, czy zaglądać do prasy codziennej. Wiemy, że dni są złe i właściwie nie wiemy, na czym stoimy. Nawet nie wiemy, co będzie dzisiaj wieczorem. Trudno jest powiedzieć. Ty nie wiesz, ja też nie wiem, co na przykład nasz sąsiad tam zgotuje. Trudno powiedzieć. Ale pewne jest to, że Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj i na wieki ten sam. A więc jeżeli tak jest, jeżeli On żyje, jeżeli zasiada po prawicy Boga Ojca, to możemy być pewni tego, że tak jak nam to powiedział i przekazał w nauce apostolskiej, tak jest w istocie. Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wychodźców rozproszonych po Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji, Bitynii, do wybranych. Według powziętego z góry postanowienia Boga, Ojca, poświęconych przez Ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa. Łaska i pokój niech się Wam rozmnożą. Dzisiaj, kiedy słyszymy to wołanie, to ludzkie wołanie o pokój, to te słowa brzmią w naszych umysłach i w naszych sercach tym bardziej głośno. Łaska i pokój niech się Wam rozmnożą. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla Was. Którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. A żeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza, przepraszam, niż znikome złoto w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Tego miłujecie, chociaż Go nie widzieliście. Wierzycie w Niego, choć Go teraz nie widzicie. I weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną, osiągając cel wiary, zbawienie dusz. Zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali się o nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce, starając się wybadać, na który albo na jaki to czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusowy, który przepowiadał cierpienia mające przyjść na Chrystusa, ale też mające potem nastać uwielbienie. Im to zostało objawione, że nie sobie samym, lecz wam usługiwali w tym, co teraz wam zostało zwiastowane przez tych, którzy w Duchu Świętym, zesłanym z nieba, opowiadali wam radosną nowinę, a są to rzeczy, w które sami aniołowie wejrzeć pragną. Dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwym będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Jako dzieci posłuszne, nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej, lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. A jeśli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków Jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez Ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Wprawdzie był on na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was, którzy przez niego uwierzyliście w Boga, który go wzbudził z umarłych i dał mu chwałę, tak iż wiara wasza i nadzieja są w Bogu. Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie ku nieobłudnej miłości bratniej, umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco, jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego, przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała Jego jak kwiat trawy. Uschła trawa i kwiat opadł, ale słowo Pana trwa na wieki, a jest to słowo, które wam zostało zwiastowane. Taki dłuższy fragment Bożego Słowa, który Piotr, apostoł, przesyła Kościołowi. Mówi do rozproszonych, mówi do tych wszystkich, którzy są wybrani według powziętego z góry postanowienia Boga Ojca. Do tych, którzy są rozproszeni po Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji, Bitynii. Przypomina im rzeczy, które być może są im znane, ale cały czas przypomina. Apostoł Piotr w drugim swoim liście powiada tak, dlatego zamierzam zawsze przypominać wam te sprawy, chociaż o nich wiecie i utwierdzeni jesteście w prawdzie, którą macie. Uważam zaś za rzecz słuszną, dopóki jestem w tym ciele, pobudzać was przez przypominanie, wiedząc o tym, iż rychło trzeba mi będzie rozstać się z życiem, jak mi to zresztą Pan nasz Jezus Chrystus objawił. Dołożę też starań, abyście także po moim odejściu stale to mieli w pamięci. Co takiego jest w tym słowie zawartym w listach apostolskich, że Kościół Jezusa Chrystusa ma o tym słuchać wciąż i wciąż, że te rzeczy trzeba sobie przypominać. Dlaczego to jest takie istotne i dlaczego to jest takie ważne. Słyszeliśmy już dzisiaj, że jesteśmy prochem i że ten namiot, w którym żyjemy, on się ciągle rozpada. Mój to już tak, słuchajcie, się sypie, że nie mogę po prostu na to patrzeć. Tak? I oczy słabe, i tam tutaj świecę już coraz bardziej. I jak popatrzę na siebie, na ten mój namiot, to powiem no. Ale Słowo Boże mówi, nie to jest najważniejsze. To nie ciało, które ginie, ma sprawiać, że boimy się o swoje życie. Jest coś o wiele bardziej cennego, o co musimy zabiegać. To dusze nasze. Mamy troszczyć się o naszego ducha, mamy go karmić, mamy pobudzać się w tym wewnętrznym człowieku, aby dążyć ku temu, który nas powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Ja was przepraszam, ale... Dobrze, że to nie jest nagrywane. Piotr powiada tak, nie masz człowieku nic, co mógłbyś sam sobie przypisać. Bóg w swojej dobroci przed założeniem świata, według powziętego z góry postanowienia, poświęcił ciebie. On wybrał ciebie, on to wszystko przygotował. I czytamy, że w drugim wersecie widzimy, że trzy boskie osoby mają udział w tej naszej ekonomii zbawienia. Ktoś powie, ja nie znajduję nigdzie terminu Trójca w całym Piśmie. Oczywiście takiego technicznego terminu nie znajdziemy. Nie znajdziemy słowa Trójca wyraźnie pokazanego w Bożym Słowie, ale znajdziemy tam trzy boskie osoby, które biorą udział w Twoim i w moim zbawieniu. Bóg w swojej miłości, w swojej dobroci to wszystko przygotował. I my czytamy, że byli ludzie wybrani, do których to Boże Słowo zostało skierowane, według powziętego z góry postanowienia Boga Ojca. Tylko dwukrotnie w Nowym Testamencie znajdziemy tego typu zwrot. Jest jeszcze raz zapisany w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale w 23 wersecie, kiedy czytamy o tym, że według powziętego z góry postanowienia Jezus Chrystus był przeznaczony na to, aby umierać za moje i Twoje grzechy. To przed założeniem świata zostało dla Ciebie i dla mnie przygotowane. Dalej czytamy, że zostaliśmy poświęceni przez Ducha ku posłuszeństwu. To Duch wykonał pracę w Twoim i w moim sercu. To Duch spowodował, że odźwierny otworzył drzwi naszego serca i że Słowo mogło dotrzeć do mojego i do Twojego serca. To żadna Twoja zasługa. Nie masz nawet 1%, nawet najmniejszej jakiejś cząsteczki w tym, co nazwiemy zbawieniem. Bóg to wszystko przygotował. To jest tak niesamowite, że kiedy o tym mówię, to po prostu mój umysł się wyłączy, dlatego że nie potrafię tego zrozumieć. Jak to może być, że poza czasem, poza przestrzenią, poza wszystkim Bóg to wszystko przygotował? I to Duch sprawił, że zostałeś poświęcony ku posłuszeństwu. To Duch sprawił, że nagle zobaczyłeś te wszystkie rzeczy inaczej. Że stwierdziłeś, to tak nie może być. Jestem zbuntowany, jestem buntownikiem. Bóg jest święty, Bóg jest dobry, Bóg jest pełen miłości, a ja żyję w gniewie, w buncie. Sam nic nie mogę uczynić. I pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa. Dzisiaj siostra o tym wspomniała. Pokropienie w Starym Testamencie niejako miało trzy takie ważne elementy. Kiedy kapłan dokonał pokropienia, to rzecz pokropiona krwią ofiary była oczyszczona. Ofiary były składane wciąż i wciąż, ale my znamy list do Hebrajczyków i wiemy, że w pewnym momencie historii, w pewnym punkcie w czasie została złożona ofiara doskonała, raz na zawsze. Święty Boży Syn, Jezus Chrystus. I my tu czytamy, że zostaliśmy pokropieni krwią Jezusa Chrystusa. Ty i ja zostałeś oczyszczony całkowicie krwią Jezusa Chrystusa. To jest ta krew, która przemawia głośniej niż krew Abla. To jest ofiara doskonała, nie ma sobie równej. Nic nie jest w stanie jej dorównać. Absolutna świętość. Bóg jest tak święty, że gdyby grzesznik zobaczył go dzisiaj twarzą w twarz, musiałby umierać. Ta przepaść jest tak ogromna, a jednak czytamy o tym, że zostaliśmy pokropieni krwią Jezusa Chrystusa. kiedy to pokropienie miało miejsce, to również pewne rzeczy, które, czy przedmioty, czy osoby, które zostały pokropione krwią Jezusa, ofiary, przepraszam, były uświęcone, były przeznaczone do pewnych lepszych, bardziej świętych celów. I kiedy dalej czytamy list apostoła Piotra, to tam zawarte są takie słowa: ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem. Wiesz, co się wydarzyło na Golgocie? Ty i ja, ludzie, którzy nie mieli szansy na nic, dlatego że pochodzimy z pogan, nie mieliśmy żadnego przymierza, z Bożej łaski zostali wezwani z tego świata, zostali wywołani z tego świata. I nie stoją gdzieś tam za opłotkami świątyni i z daleka się przyglądają, ale czytamy o tym, że ty i ja, dzięki temu, że zostaliśmy pokropieni krwią Jezusa Chrystusa, jesteśmy królewskim kapłaństwem. Stoimy w tym miejscu najświętszym, święte świętych. Możemy stanąć przed świętym Bogiem. Jesteśmy narodem świętym, ludem nabytym. Kiedy krew ofiary skropiła osobę, oprócz tego, że ta osoba została oczyszczona, uświęcona, to jeszcze w tym samym miejscu ta osoba stała się częścią przymierza. Przymierze zostało zawiązane przez Boga, świętego Boga, z tobą i ze mną. Ty i ja możemy wejść w to przymierze dzięki temu, że Jezus Chrystus został złożony w ofierze na krzyżu. I apostoł Piotr mówi do rozproszonych uchodźców, którzy przeżywają straszne rzeczy. Prawdopodobnie list pisany jest w okolicach 64-65 roku. Znamy te wydarzenia, chociaż opisane w taki sposób literacki z powieści Henryka Sienkiewicza Quo Vadis. Pomijam. Ale to, co się wtedy działo, było faktem. Rzymscy historycy opisywali, że Neron dla zabawy wrzucał chrześcijan ubranych w skóry zwierzęce na arenę i dzikie zwierzęta rozszarpywały ich. Że chrześcijanie byli przywiązywani do krzyży, oblewani smołą i w nocy zamiast pochodni to właśnie cierpiący, umierający ludzie oświetlali ogrody Nerona. To wszystko się działo. To wszystko miało miejsce. I najprawdopodobniej apostoł pisze do kościoła, który cierpi, i przypomina im i mówi do nich: być może jest taki teraz czas, że jest wam bardzo ciężko. Przechodzicie różnego rodzaju prześladowania, cierpienia. To, co się dzieje teraz w waszym życiu, jest straszne, jest okropne. Ale chcę wam przypomnieć, że rzeczywistość, w której tak naprawdę jesteście, jest zupełnie inna. Ktoś powie: Piotrze, jak możemy się weselić? On mówi: weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, kiedy trzeba, zasmuceni jesteście. Nie chcę tutaj kreślić czarnych scenariuszy, co będzie dzisiaj, czy co będzie jutro, ale niezależnie od tego, co się wydarzy, dzisiaj wieczorem jeszcze, będziemy czekać pewnie ten wieczór, nie, co się wydarzy, czy jutro rano, niezależnie od tego, Jezus Chrystus był, jest i będzie ten sam. Nic się nie zmieni. Nic nie wypadnie z jego ręki. Cała narracja tego listu, to wszystko, co znajdujemy w tym liście, to jest przypomnienie o dwóch sprawach. Wszystko, co masz i wszystko, kim jesteś, zawdzięczasz Jezusowi, zawdzięczasz Bogu. Cała ekonomia zbawienia, to wszystko, co On dla ciebie przyniósł i co ci dał, jest od Niego od początku do końca. I druga rzecz, która też ma nam coś przypomnieć, abyśmy troszeczkę inaczej na życie popatrzyli. Kiedy zapominam o tym, to zaczynam się obawiać. Patrzę w dół i widzę te wszystkie małe rzeczy. I one mnie czasami przerażają. Słyszę, za granicą dzieją się takie sprawy. Jacyś tam przyjaciele rakiety przesunęli blisko granicy. Same fajne wiadomości, posłuchajcie. A Piotr mówi tak: weselcie się z tego, Mimo, że teraz na krótko, kiedy trzeba, zasmuceni bywacie. A żeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane ku chwale i czci i sławie. I wiecie, co tam dalej jest powiedziane? Gdy się objawi Jezus Chrystus, czy Kościół dzisiaj czeka na przyjście swojego Pana? Zagadka, jak nazywają się chrześcijanie, którzy czekają na przyjście Zbawiciela? Ktoś tam mówi, adwentyści. Nie! Chrześcijanie, którzy nazywają się chrześcijanami. To nie jest specjalizacja wąska dzisiaj w Kościele. Oczekujący na powtórne przyjście Pana. Tam takiej wersji nie ma, słuchajcie. Tam jest wyraźnie napisane, wybrani według powziętego z góry postanowienia. To oni mają oczekiwać na przyjście swojego Pana. Pierwszy Kościół cały czas oczekiwał, czekał. Czy to już? Jest tak ciężko. I Piotr mówi, Pan ma swój czas. Nie podam wam daty. Nie zadzwonię do was, nie napiszę wam tam gdzieś na Skype'ie, kiedy się to wydarzy. Nie poślemy listów z odpowiednimi terminami. Pan Jezus mówi, Ojciec zna ten czas i wypełni go wtedy, kiedy on będzie miał mieć miejsce. Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile. Jezus mówi, to co wam mówię, mówię wszystkim. Co mówi? Czuwajcie. Czuwajcie. Oczekujcie Pana. Znamy określenie Maranata. Pan nadchodzi. Pierwszy Kościół czekał. Księga Objawienia kończy się w ten sposób. Przyjdź, Panie Jezu. Co to za perspektywa? Kim są ci ludzie, ci wierzący? Kim są ci wybrani? Kim są ci, którzy według powziętego z góry postanowienia zostali powołani? Marzyciele? Słowo Boże mówi, że jesteśmy taką grupą ludzi, która jest na tym świecie, a nie jest z tego świata. Biblia nie uczy nas, że mamy być ponad tym światem, ale uczy nas, że jesteśmy na tym świecie, ale nie mamy być z tego świata. Ta natura, którą zaszczepił Bóg w moim i w twoim sercu, ma być innego typu. Ta tęsknota ma być zupełnie innego typu. Dzisiaj siostra nam powiedziała, tak? Nie pieniądze, nie pozycja, ale zupełnie coś innego powinno zaprzątać twoje i moje myśli. Znacie bardzo dobrze ten pierwszy list apostoła Piotra i wiecie, skąd został napisany. Wiecie czy nie wiecie? Wiecie. Nie chcecie się podzielić ze mną tym. Na końcu tego listu, piąty rozdział, apostoł mówi tak. Siódmy werset. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Potem mówi, bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Znamy. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze. Te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. Słyszeliście o Syrii? A w Polsce jest tak samo? A kto wie, jak będzie? Ja nie wiem, oby nie było. Nie chciałbym, po ludzku mówię. Ale nie wiemy. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, ktoś powie, dobrze, że pisał do tych chrześcijan dawnych, starożytnych. Mnie to się nie przydarzy. A skąd wiesz? Sam was do niej przysposobi, kochani. On nas utwierdzi, On nas umocni i na trwałym postawi gruncie, bo Jego jest moc na wieki wieków. Amen. To mówi Piotr do Kościoła. Całe pismo przez Boga jest natchnione. Pierwszy list apostoła Piotra też jest do ciebie skierowany. Od samego początku Kościoła był w kanonie Nowego Testamentu. Eusebiusz z Cezarei mówi, różne były pisma apostolskie, ale pierwszy list zawsze uznawany był za kanoniczny. Żaden z pierwszych ojców Kościoła nie miał żadnych wątpliwości, że autorem tego listu jest apostoł Piotr. I jeżeli mamy się trzymać dzisiaj słowa jakiegokolwiek prorockiego, które ma nam świecić jak pochodnia, to jest właśnie dobre słowo. Wszelka moc, wszelka potęga, wszelka zachęta, wszelkie dobro, wszystko, co jest najlepsze, pochodzi od Niego. I tylko On ma moc utwierdzić nas, zachęcić, sprawić, że nie upadniemy. I Piotr mówi tak, przez Sylwana, wiernego wam, jak mniemam, brata, napisałem krótko, napominając i upewniając was, że taka jest prawdziwa łaska Boża, w niej trwajcie. Pozdrawia was zbór w Babilonie. No nie, no już nie miał skąd napisać. Pozdrawia was zbór w Babilonie, wespół z wami wybrany. Jesteśmy na tym świecie, ale nie jesteśmy z tego świata. Eklezja to są ci, którzy zostali wywołani z tego złego świata. Apostoł Piotr w Dziejach Apostolskich zwraca się do ludzi, którzy go pytają: bracie, co mamy czynić? A mówi: ratujcie się z tego pokolenia przewrotnego. Bóg jest łaskawy, dzisiaj wysyła do was to poselstwo. To jest ta apostolska kerygma, to jest to nauczanie. Wszystko zostało przygotowane przez Boga. Punkt pierwszy. Wysłał proroków, którzy napominali i uczyli lud, że pewne rzeczy będą miały miejsce w przyszłości i przy zakończeniu czasu przyjdzie ktoś, kto wszystko zmieni. Całkowicie odmieni czasy. Wszystko się zmieni. I przyszedł ktoś taki. Jezus Chrystus. Ten trzeci punkt apostolskiego nauczania mówił, wszelkie proroctwo Starego Testamentu znalazło wypełnienie w jednej osobie. W Jezusie Chrystusie, w Jego narodzinach, w Jego życiu, w Jego śmierci i w Jego zmartwychwstaniu. To, że Jezus zmartwychwstał, pokazał, że zwyciężył, wykonało się i zasiadł po prawicy Ojca. Stamtąd, jak mówi kredo apostolskie, przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wiemy o tym, czy nie? No tak, znamy to. Przyjdzie, nadejdzie i Kościół apostolski czeka. A co z tym Babilonem? Dlaczego o tym mówię? Jak on mógł z Babilonu pisać do nich? W tym czasie, kochani, kiedy list powstawał, były trzy Babilony. Jeden Babilon założony w Egipcie, bardzo mała miejscowość, przez uchodźców z terenu dawnej Babilonii, czyli gdzieś tam Mezopotamii. Przybyli ludzie do Egiptu i tam założyli taką małą kolonię. W czasach rzymskiej okupacji, w czasach dominacji Imperium Rzymskiego, ten Babilon egipski stał się miastem garnizonowym. To było małe miasteczko zamknięte dla osób postronnych. A więc najprawdopodobniej nie o ten Babilon chodzi. Był też drugi Babilon, historyczny, w którym Żydzi, nieposłuszni Bożemu Słowu, spędzili lat 70. To nie były wakacje. Oni tam po prostu pojechali, byli. I część komentatorów, między innymi błogosławiony z Genewy, czy Marcin Luther, oni się składają ku temu i mówią, tutaj chodzi zapewne o ten Babilon. O ten historyczny Babilon. Tylko co robił tam Piotr? Jest jeszcze trzecie wytłumaczenie i autorem tego jest wspomniany dzisiaj Eusebiusz z Cezarei. Babilon to Rzym. Odpowiem tak. Nie wiemy dokładnie, skąd list został napisany. Wiemy na pewno, że napisał go apostoł i że dotarł on do kościoła, aby go wspierać, zachęcać, budować i nauczać. Jeżeli popatrzymy na to w taki sposób, że Babilon oznacza ten złowrogi Bożemu Królestwu system, to moglibyśmy powiedzieć, że apostoł użył tutaj takiej figury i powiedział, piszę do was z Babilonu, z miejsca, które nie ma za wiele wspólnego z Bożym Królestwem. Kiedy przypomnimy sobie, kochani, jak wyglądało życie Żydów na wygnaniu, to czytając psalm 137, przypomnimy sobie realia tego życia w Babilonie. Nad rzekami Babilonu tam siedzieliśmy i płakaliśmy na wspomnienie Syjonu. Na wierzbach w tamtej krainie zawiesiliśmy lutnie nasz, bo tam żądali od nas słów pieśni ci, którzy nas wzięli w niewolę. a ci mięscy nasi radości. Śpiewajcie nam jakąś pieśń Syjonu. Jakże mamy śpiewać pieśń Pana na obcej ziemi? Jakże to mamy czynić? To nie jest nasze środowisko. My nie jesteśmy tutaj u siebie. Jesteśmy wygnańcami. Jesteśmy rozproszeni. Nie jesteśmy w naszym domu. Jeśli zapomnę Cię, Jeruzalem, niech uschnie prawica moja, niech przylgnie język mój do podniebienia, jeślibym nie pamiętał o Tobie, jeślibym nie wyniósł Jeruzalemu nad największą radość moją. Kim są owi wybrani, rozproszeni, o których czytamy w pierwszym liście apostoła Piotra? Kim są tacy ludzie? To są ci ludzie, którzy chociaż żyją tutaj, to ich ojczyzna nie jest na tej ziemi. Chociaż ciężko pracują dla krajów, w których Bóg im postawił, którzy są dobrymi obywatelami, dobrymi pracownikami, dobrymi rodzicami, to jednak ich nogi nie są niewolniczo przykute do tej ziemi. To są ludzie, którzy cały czas, których myśli cały czas biegną do jednego miejsca. Do tego miejsca, z którego spodziewają się, czy oczekują nadejścia ich Pana. Jezus powiedział, odchodzę do Ojca. I mówi, radujcie się. Inny pocieszyciel zostanie tutaj przysłany. Mówi, odchodzę, aby przygotować wam miejsce, bo w domu Ojca mego wiele jest mieszkań. I nie zostawia ich z takim przeświadczeniem i tam postarajcie się tam dotrzeć do mnie, dojechać do mnie. Ja już tam wszystko załatwię, a wy tam jakoś wiecie. Last minute jakieś i... Nie ma takiej opcji. On mówi, przyjdę wkrótce, aby zabrać was tam i abyście byli razem ze mną na wieczność. I ten pierwszy Kościół cały czas tym żył. Czekał, patrzył. Zobaczcie, bardzo prosty list. Żadnych doktrynalnych przepychanek. Żadnej wielkiej teologii, tylko przypomnienie. Wszystko mamy w Jezusie Chrystusie. On wkrótce przyjdzie. Być może ucisk i cierpienie, krótko, ale kiedy się objawi, to wszystko się zakończy. Nie chcę, kochani, dzisiaj mówić o tym, jak będzie wyglądał koniec, bo byśmy się spierali do rana. Czy to będzie przed uciskiem, czy to będzie w trakcie, czy to będzie po, nieważne. Ważne jest co innego. Abyś miał społeczność ze swoim Panem. Aby krew przymierza, o której czytamy w pierwszym rozdziale tego listu, to pokropienie krwią Chrystusa było faktycznie Twoim i moim udziałem. W czym pokładasz nadzieję? Przemyśl to i pomyśl. Przynależność do Kościoła, bo taki jest szyld albo inny, ona nie zbawia. Ona ci nie załatwi tego biletu. Jezus tam, ktoś powie, udał się przygotować nam wszystkim miejsce. To nie jest jakiś uniwersalizm. Bo ta brama jest wąska, słuchajcie. I Słowo Boże mówi, i niewielu przez nią wejdzie. Ale z łaski ty i ja możemy. Dlatego w tym liście on w 13 wersecie mówi tak. Okiełzajcie umysły wasze. Starszy przykład mówi, przepaszcie biodra swoich umysłów. To znaczy, bądźcie gotowi. Sprawdźcie, że te wasze umysły będą nastawione w jednym kierunku. Będą myślały o tej najważniejszej, najwłaściwszej rzeczy. I tam czytamy, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w czym? W sakramentach Kościoła. Tak czytamy? W obrzędach, w szatach. Może jak więcej tego złota założę, to może będę taki bardziej święty. Miny. Nie. Żadne gesty. Bo jak wyłączą światło, to nawet nikt tego nie zobaczy. A mogą. To, co jest istotne i to, co jest ważne, mamy położyć nadzieję w łasce. I kochani, co to za nadzieja? Do jakiej nadziei Pan Cię powołał? Takie mgliste niebo, gdzie ludzie chodzą w takich długich, powłóczystych, białych szatach i śpiewają handlowskie halleluja? Bardzo wątpię, chociaż gdyby ten utwór był tam odtwarzany, chętnie. do czego Pan cię powołał? Bo jeżeli masz być dzisiaj o to zapytany, a ten list mówi tak, zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej, to wytłumaczcie mi swoją nadzieję dzisiaj. Ja nie chcę, żebyś mi teraz tłumaczył w detalach. Pewnie byś mi to zrobił tutaj na miejscu, ciach, pach i wytłumaczona jest nadzieja. Ale o czym chcę powiedzieć? Mamy tym żyć. Jeśli tym żyjesz, jeśli myślisz o tym, jeżeli twój umysł jest skierowany właśnie na to, to cały czas gdzieś tam to w twoim umyśle przebiegają te myśli w tej wewte. Myślisz o tym, dążysz ku temu, wołasz do Boga, wzdychasz, bo to jest twoja nadzieja. Oczekujesz Jego przyjścia. I co to za nadzieja? Czym ona jest? Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego, odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie zachowane jest dla was w niebie. Postaram się szybko skończyć, nie bójcie się. Co oznacza to, że twoje dziedzictwo jest nieznikome? Co oznacza, że jest nieskalane? Co oznacza, że jest niezwiędłe? Owoż te wszystkie słowa, które tutaj zostały użyte, gdybyśmy czytali, kochani, grekę i gdybyśmy chcieli zrozumieć więcej na ten temat, co oznaczają, to przyglądając im się powiedzielibyśmy tak. Nieznikome to znaczy nieskalane, potężne, czyste, oczyszczone, nawet nieposiadające na sobie jakiegoś cienia, jakiegoś zabrudzenia, jakiejś tam ciemnej nutki, nic. Coś, co nawet trudno sobie jest wyobrazić. Ono jest niezniszczalne, to znaczy nie dające się w żaden sposób zniszczyć. Żadna armia, która by wkroczyła do tego dziedzictwa, nie jest w stanie go zniszczyć. Żydzi mieli swoje dziedzictwo, ziemię obiecaną i armie przelatywały w tej i we w tej i niszczyły cały kraj. Był w końcu już taki moment, że Jeruzalem, miasto świętego Boga, było gruzowiskiem. Jak to możliwe? Czy tak ma wyglądać nasze dziedzictwo? Nie. Nie ta ziemia, nie tu i teraz. Jest coś, co jest nie z tego świata. I Piotr mówi, wasze dziedzictwo jest właśnie tego typu. Nikt nie jest w stanie uszczknąć nawet jakiejś tam odrobiny. To jest niezniszczalne, potężne, niesamowite. Ono również jest nieskalane, a więc nie ma tam niczego bezbożnego. Nie ma tam niczego z Babilonu, z tego systemu, który się Bogu przeciwstawia. Jest czyste, jest święte. W całej historii Izraela bałwochwalstwo co chwila się tam przewijało przez ich życie. Pamiętacie? Mojżesz poszedł rozmawiać ze świętym Bogiem, a oni mówią, słuchajcie, no musimy jakoś tutaj zaaranżować sobie życie, tak? Czy on tam naprawdę z kimś rozmawiał? Stwórzmy bogów, którzy wyprowadzili nas z Egiptu. Leży to w naszej naturze, aby w taki sposób sobie rzeczywistość kreować. A tutaj nie ma nawet cienia. Ono jest nieskażone absolutnie. I słuchajcie, ono jest niezwiędłe. Czytamy tam w Bożym Słowie, że ta nadzieja, to dziedzictwo jest niezwiędłe. To znaczy, jeżeli popatrzymy na to greckie słowo, ono jest życiem. Ono nigdy nie umiera. Ono nigdy nie ginie. Państwa społeczności izraelskiej nie było długo na tamtych terenach, tak? My wszyscy mówimy, wiesz, tam w latach 50. tam się odrodziło państwo izraelskie i tak dalej, i tak dalej. To wszystko prawda, ale zobaczcie, nie było go. A to dziedzictwo jest życiem. A więc czym jest twoje i moje dziedzictwo, które jest niezniszczalne, które jest nieskalane, które jest niezwiędłe? To dziedzictwo jest samym Bogiem. To Bóg jest taki. To są Jego cechy. On jest święty, On jest nieskalany. Jezus mówi, ja jestem życiem, ja daję życie. Nawet gdybyś umarł, wierzysz we mnie, żyć będziesz. W psalmie 73, jeżeli jeszcze macie siłę. 73 psalm, otwórzmy. Czytamy takie słowa. 23 werset i dalej. Bo przecież psalmista mówi, jam zawsze z Tobą, Tyś ujął prawą rękę moją, prowadzisz mnie według rady swojej, a potem przyjmiesz mnie do chwały. Kogóż innego mam w niebie, jeśli nie Ciebie, i na ziemi w nikim innym nie mam podobania, chociaż ciało i serce moje zamiera, chociaż namiot się już popsuł u niektórych. Tak czytamy. To jednak Bóg jest opoką serca mego i działem moim na wieki. To jest Twoje dziedzictwo. Niezniszczalne, nieskalane, święte, wspaniałe. I Ty i ja jesteśmy wywołani z tego świata, jesteśmy wezwani z tego świata, jesteśmy wybrani po to, aby o tym wszystkim pamiętać i zmierzać do ojczyzny, która jest w niebie. To nie jest Twoja ojczyzna, chociaż na ten czas tej ziemskiej pielgrzymki Bóg nas tutaj postawił. Ale Twoim i moim dziedzictwem nie jest ten dom, który posiadasz, te dwa samochody, basen, kawałek lasu, czy może fabryka tam za lasem, a może rower. Twoje dziedzictwo jest zupełnie inne. Być może dzisiaj wieczorem już tego nie będziesz miał. Może się zastanawiasz dzisiaj, czy swoje oszczędności zamienić na rosyjskie imperiały złote? Bo złoto zawsze, nie? Jak mówią. A tu jest powiedziane nie srebrem i złotem, kochani, ale drogocenną krwią Jezusa Chrystusa. Do czego wzywa nas dzisiaj apostoł? Bo mówi, przybliżył się koniec wszystkiego. To są jego słowa. Pierwszy list, 4:7 Przybliżył się koniec wszystkiego. To skoro on wtedy mówi, przybliżył się koniec wszystkiego, a my obserwujemy to wszystko, co się dzieje dzisiaj na świecie, to zadam wam pytanie, faktycznie przybliżył się koniec wszystkiego? Powiecie, nie przesadzaj. Jaki koniec wszystkiego? Przybliżył się koniec wszystkiego. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi. Nie chodzi o trzeźwość, to znaczy wolność od alkoholu. Ale chodzi o trzeźwy umysł, aby wiedzieć, w czym naprawdę mamy położyć nasze myśli, naszą ufność. O taką trzeźwość chodzi tutaj apostołowi. Nie możesz żyć mrzonkami. No wiesz, jutro to sobie w golfa pogramy, coś tam. Dobra, graj sobie w golfa, ale ponad tym golfem niech będzie myśl, która zostaje posłana wyżej, ponad to pole golfowe. Do tego miejsca, o którym czytamy, że z niego Pan przyjdzie tutaj i zabierze swój kościół. Jakie są Twoje priorytety? To jest to pytanie. Apostoł Piotr mówi, wierzący człowieku, zastanów się, czym tak naprawdę dzisiaj żyjesz? I mówi, bądźcie roztropni i trzeźwi. I wiecie, co mówi? Abyście mogli się modlić. Dlaczego mamy się modlić? Dlatego, że Pan nasz, kiedy cierpiał, pamiętacie? On nie dyskutował z nimi. On nie założył klubu dyskusyjnego z apostołami. On nie powiedział, słuchajcie, to usiądźmy, porozmawiamy. Jak to Amerykanie mówią. Chcesz o tym porozmawiać? Tam czegoś takiego nie było. On się po prostu modlił. On wołał do Boga. Dlaczego? Bo potrzebował pokrzepienia, pomocy. On pokazał nam, co my mamy czynić w tym momencie. Dni są złe, mamy je wykorzystywać. Mamy wykorzystywać ten czas i wołać do Boga. Bo tylko od Boga może przyjść pomoc we właściwym czasie. Tylko Bóg może cię wzmocnić. Nie to, że przebukujesz swoje konto do Szwajcarii teraz. To ci nic nie pomoże. Tylko Bóg jest w stanie uczynić to, że będziesz miał pokój w swoim sercu. Że pokój ci się rozmnoży w twoim sercu. Że łaska i pokój będą mieszkały w twoim sercu. I niezależnie od tego, co się będzie działo, Bóg da siłę i moc, aby przejść przez te wydarzenia, które są przed nami. Osobiście uważam, że możecie mnie nazwać heretykiem w tym momencie. Kościół wejdzie w prześladowanie. Nie mówię tego, aby was straszyć, ale wszystko w Nowym Testamencie wskazuje na to. Bardzo bym chciała, aby tak nie było. I może się mylę, ale wyraźnie Słowo Boże mówi, że przyjście Pana zakończy cierpienia Kościoła. O tak. On przyjdzie i to się wszystko skończy. On wyrwie. Ze względu na wybranych skróci te dni, ale te dni będą miały miejsce. A takiego ucisku, jak czytamy, jeszcze nie było na ziemi. A więc, kochani, pamiętajmy, Jego jest moc. Jego jest moc. I jeżeli mogę kogoś zachęcić, nie bój się. Nie dlatego, że jesteś silny, ale że On jest silny. Nie obawiaj się, bo On nie jest Bogiem, który się zamyślił, gdzieś poszedł. Może wyjechał, w delegacji jest. Cały czas czuwa nad twoim życiem. Jego prawica jest wyciągnięta nad tobą, dlatego że już przed założeniem świata przygotował dla ciebie wszystkie te rzeczy. Uchwyć się wiarą tego. Nic innego nie możesz uczynić. Wiecie, co możemy dzisiaj zrobić jedynie? Możemy położyć całkowicie naszą nadzieję w łasce. I nie ma innej opcji. Koniec. Może ci się to nie podoba. Może są inne systemy religijne, nie wiem, które są ciekawsze. Ale jedyna rzecz, która może dać ci pokój dzisiaj, to to, że położysz swoją ufność i swoją nadzieję w łasce. Że swoje życie oddasz dzisiaj Bogu i że On się zatroszczy o twoją przyszłość. Będzie dobrze. Wiecie, dlaczego będzie dobrze? Bo On powiedział, wykonało się. Bo On już zwyciężył. Bo to już jest koniec. Wojna już jest wygrana. Być może bitwy jeszcze niektóre będą krwawe. Kto wie, co da nam Bóg przeżyć na tej ziemi. Ale chcę ciebie zachęcić i chcę to nam wszystkim powiedzieć. Sobie przede wszystkim. Bo ja też się obawiam czasami. Patrzę na te wszystkie inne rzeczy, które się dzieją dookoła i mówię sobie, wow, nigdy tak nie było. Jeszcze. W Jezusie Chrystusie mamy pewność. Wiarę dał do twojego serca. Wiecie o tym? Dał nam wiarę, bo nie wierzyliśmy wcześniej. Byliśmy martwi dla Boga totalnie. On nas obudził, dał nam życie, bo On jest życiem. On jest moim i twoim dziełem. Ale nic się nie wydarzy, jeżeli krew Jezusa Chrystusa nie zostanie nad tobą wylana. Jeżeli nie zostaniesz pokropiony tą krwią. A więc jeżeli dzisiaj słyszysz głos Ducha Świętego, bo to On puka do drzwi serca, On budzi martwe serce i woła po imieniu pasterz swoje owce. I jeżeli faktycznie to słyszysz, a wiesz, że to jeszcze nie tak w twoim życiu, nie zwlekaj. Nie będziemy robić tutaj wielkich, jakichś tutaj sensacyjnych wyjść do przodu, podnoszenia ręki. Bóg widzi ciebie dzisiaj, tutaj, na tym miejscu. Ale jeżeli wiesz, że jest coś, co trzeba dzisiaj naprawić i zmienić, uczyń to. Nie czekaj na dzień jutrzejszy, bo to dzisiaj jest dzień wybawienia. To dzisiaj jest ten właściwy dzień. I nie ma co czekać. Bóg przychodzi i daje ci życie. Chce ci dać wszystko, daje ci dziedzictwo. Jemu niech będzie chwała. Nie wiem, czy kogoś zniechęciłem, mam nadzieję, że nie. Ale kochani, pamiętajcie, pokój wam wszystkim, którzyście w Chrystusie. Amen.
Dziękujemy, Tomku, za kazanie. Myślę, że ono było tak naprawdę bardzo, bardzo optymistyczne. Jeżeli mogę powiedzieć. Z tego powodu, że tak naprawdę ustawia właściwie priorytety. Gdzie jest Bóg? Kim my jesteśmy względem Boga? Gdzie jest nasze życie? I co musimy zrobić, żeby to życie było tak naprawdę przez naszego Pana przyjęte? Ja ten werset, o którym mówił Tomek, o położeniu całkowicie nadziei w łasce, to jest jeden z moich takich ulubionych wersetów w Biblii. I on jednoznacznie mówi, że cokolwiek by się tak naprawdę nie działo w naszym życiu, a dzieją się różne rzeczy z nami, bo popełniamy błędy i i mylimy się, to jedyną alternatywą dla człowieka jest poleganie na Bożej łasce i na tym, że to Bóg nas ratuje i że On może nas przeprowadzić przez najtrudniejsze momenty naszego życia. I tak jak było mówione, że do końca nie wiemy, co będzie się działo, to tak pozostaje nam naprawdę ufać do końca Bogu, bez względu na wszystkie wydarzenia, które do naszego życia przyjdą. I oby Bóg dał nam łaskę, nie? Wytrwać w każdym momencie naszego życia, czy dogodnym, czy niedogodnym. I tak sobie też mówiłeś, Tomku, jakie są czasy teraz. Wiecie, tak, wydaje mi się, że w historii naszego, nie wiem, naszej państwowości, to chyba są lata, których nigdy tak dobrze nie było. Nie było. Generalnie, jak zawsze było, to była walka o przetrwanie i walka o taką codzienność. Wyjątkowo teraz mamy tak naprawdę dobrze i czasami to może być powodem do naszego uśpienia i oby tak nie było, że dlatego, że jest spokojnie, to my generalnie patrzymy na to, co ten świat daje i budujemy nasze królestwo, te ziemskie. Oby tak nie było, obyśmy ufali do końca Bogu i polegali tak naprawdę na Nim, bo tylko wiara w Niego ma sens. I tylko wiara w Niego powoduje to, że możemy patrzeć w perspektywę wieczności z nadzieją i bez strachu. Bez Boga tak naprawdę to strach i lęk. A z Bogiem tak naprawdę to wolność i radość. Bo Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Czy może ktoś chciałby się pomodlić w kontekście tego kazania? Może ktoś ma szczególną potrzebę modlić się, prosić Boga o zmianę w swoim życiu. Jeżeli tak, to podnieś rękę albo porozmawiaj ze mną bądź z Tomkiem na koniec nabożeństwa.